Zaczynamy kolejny fragment z listu do Galacjan. I w kwestii przypomnienia. Pamiętacie, co było na ostatnim studium? Co osiśmy, o czym mówiliśmy? No. O czym mówiliśmy? Tak. No i co? Przez wiarę czy przez uczynki prawa?
Zbawienie jest usprawiedliwienie tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa. Mm-hmm. Jak zawsze usprawiedliwienie
przez wiarę. I trzeba coś jeszcze było robić, żeby być usprawiedliwionym?
Słowa Boga.
Czy trzeba było zacząć potem przestrzegać prawa mojżeszowego, żeby...
W Starym Przymierzu tak. Trzeba było być posłusznym Bogu.
W Starym, tak.
I dołożyć wszelkich starań, aby wypełnić to, co Bóg nakazał.
Tak.
Szczerze z serca.
Tak. Ale przyszedł moment, kiedy została objawiona sprawiedliwość Boża przez... Tak. Wcześniej opowiadana przez proroków. Sprawiedliwość z wiary. I kiedy ona została ogłoszona, to kto ją ogłosił? No kto ogłosił tą sprawiedliwość? Dokładnie, Bóg. I teraz każdy, kto chciał być usprawiedliwiony, w co musiał uwierzyć?
W Słowo Boga,
tak?
A co Bóg powiedział?
Że usprawiedliwienie jest z łaski przez wiarę Jezusa Chrystusa.
Uwierz, a będziesz zbawiony. Dokładnie. Ale jeśli ktoś uważa, że usprawiedliwienie jest z uczynków, czyli tak jak powiedzieli uczniowie, jak się dowiedzieli uczniowie w Dziejach Apostolskich,
Antiochii,
ale nie tylko, w Jerozolimie też. Okej, okay, uwierzyli, ale trzeba ich jeszcze obrzezać i nakazać im, aby przestrzegali prawa mojżeszowego. I taki problem pojawia się gdzie? W Galacji. Dlatego Paweł mówi, że jeśli ty, zbawiony z łaski, otrzymałeś ducha i wracasz do uczynków, to jak to nazywa? Osiemnasty werset drugiego rozdziału, zobaczcie. I 21. To jest czynienie siebie przestępcą i odrzucanie łaski Boga. No i dobrze. To więc mamy wyciągnięte wnioski.
I wtedy Chrystus daremnie umarł.
I Chrystus wtedy daremnie umarł.
Nie umarł daremnie.
Tak, a Chrystus nie umarł daremnie. Bo zbawienie, usprawiedliwienie, wszystko jest z łaski przez wiarę. I nie można wracać do uczynku, do prawa, które gwarantowało co? Pełń to, a będziesz żył. Tak? Nie możesz wracać, mając usprawiedliwienie z wiary, nie możesz wracać do czegoś, co mówiło czyń. Nie możesz się cofać. Tak? Bo albo zbawienie jest przez wiarę, albo przez uczynki. Zgadza się?
Tak. I wolność, to jest wolność.
Tak. Dużo rzeczy poruszyliśmy, bo jeszcze o tej wolności i o niewoli, o dzieciach i niewolnikach będziemy sobie mówić. Dzisiaj sobie też powiemy o dziedzictwie, bo zahaczyliśmy troszkę o dziedzictwo, tak, obietnic, tak, Abrahama, ale nie mówiliśmy o tym, nie? Więc ja dzisiaj przygotowałem kolejną lekcję, bo miałem przygotować jedną, ale podzieliłem to, żeby po prostu ogarnąć to w miarę. Więc dzisiaj sobie powiemy na temat dziedzictwa obietnic. Ponieważ, jak zauważyliście w tym liście, jest mowa o usprawiedliwieniu z wiary, ale w związku z tym wszyscy usprawiedliwieni z wiary stają się dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, tak? Więc wiecie, no dzisiaj mówimy dziedzic, tak? To takie słowo troszeczkę staropolskie, ono dzisiaj może mieć różne znaczenie. Natomiast generalnie chodzi o to, że jest to ktoś, kto dziedziczy po kimś. Dzisiaj mówimy spadkobierca, tak? Ale on dziedziczy po kimś. Czyli tak, jest ktoś i on na przykład ma coś. I teraz ci, którzy są jego rodziną, tak, najbliżsi, dziedziczą po nim pewne rzeczy. Tak? Tytuł można dziedziczyć. Ktoś jest szlachcicem, tak? I jego rodzina dziedziczy ten tytuł szlachecki, czyli wszyscy są szlachcicami. Można dziedziczyć. Słucham? Króle. No, mówimy o dziedzictwie, że ktoś coś ma i ten, kto jest, należy do rodziny, ma te same przywileje.
Królu są dziedziczy tytuł, więc tak.
Różnie. Były tak, że się dziedziczyło tytuł. Zależy od sytuacji. Natomiast chodzi o to, że ktoś coś otrzymywał po kimś. Czyli ten ktoś i ja też. Pamiętacie? Abraham, Izaak, Jakub. Abraham żył, miał obietnicę. Ale Bóg tą obietnicę również dał Izaakowi. Abraham jeszcze żył. Ale obietnica dlaczego? Bo przechodziło z ojca na syna. Prawda? Były obietnice. I oni dziedziczyli te obietnice. Można dziedziczyć różne inne rzeczy. Spadek można odziedziczyć. Prawda?
Dług.
Dług, tak? Różne rzeczy. Natomiast chodzi o to, że to jest scheda pewna. Zostaje coś komuś dane. I teraz Słowo Boże tutaj mówi, że ci, którzy są usprawiedliwieni z wiary, dziedziczą coś. Ale co? Dlaczego dziedziczą po Abrahamie? Mówiliśmy sobie już przy okazji Rzymian, a dzisiaj sobie omówimy to na podstawie listu do Galacji. Więc temat dzisiejszej lekcji to jest dziedzictwo obietnic. W nawiasie danych Abrahamowi. Przez wiarę, zamknąć nawias, danych Abrahamowi, przez wiarę, a nie przez prawo. Czyli tak, dziedzictwo obietnic przez wiarę, a nie przez prawo. No i dobrze, słuchajcie, skoro tak, to przeczytajmy sobie cały rozdział trzeci, a ja potem powiem jaka rubryczka. Bo już coś wstępnie mówiłem, ale przeczytajmy sobie cały rozdział trzeci, dobra? On jest długi, ale ciekawy, dużo informacji. Okej, proszę.
O głupi Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Was, przed których oczami zostały wymalowany został Jezus Chrystus i wśród których ukrzyżowany. Tego tylko chciałem się od was dowiedzieć, czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary. Tak głupi jesteście, rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? Tak wiele cierpiliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno. Ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa, czy przez słuchanie wiary. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość, wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosił Ewangelię Abrahamowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Bracia, mówię po ludzku. Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i tego i jego potomkom jak o wielu, ale jako o jednym, i twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest z prawa, to już nie z obietnicy, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowioną przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby z prawa. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Graka, nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami.
Dziedzicami. I teraz popatrzcie tutaj. O czym tu jest mowa? Jakbyście tak powiedzieli z grubsza. O czym tu jest mowa? I teraz, żeby zrozumieć, o czym jest mowa, trzeba zobaczyć, co się najczęściej powtarza, jakie zwroty. No, powtarza się wiara, tak? Ale już mówiliśmy, że usprawiedliwienie jest z wiary. Ale co się pojawia nowego, czego nie omawialiśmy? Czego wcześniej nie było? Jakiego zwrotu? O czym tu jest mowa?
Błogosławieństwo, obietnica.
Obietnica jest. Grzesio też mówi obietnica. Co jeszcze? Co jest związane z obietnicą?
Dziedzictwo.
Tak, ale z czego ono wynika? Z czym jest związane dziedzictwo i obietnica?
Z czym jest związane?
Tak, z czym jest związane dziedzictwo i obietnica?
Z błogosławieństwem.
Dobrze, z czym jest związane błogosławieństwo, dziedzictwo i obietnica?
Z wiarą.
Z wiarą. Czym jest związana wiara, błogosławieństwo, dziedzictwo i obietnica?
Z Abrahamem.
No oczywiście. Więcej. Co to znaczy z Abrahamem? Co to znaczy z Abrahamem? Z Jezusem też, oczywiście, ale że nie byłoby Jezusa, gdyby nie było Abrahama. Jako człowieka Jezusa. Ale konkretnie, co z Abrahamem? O czym tu jest mowa? O Abrahamie w jakiej kwestii? Potomkowie, tak. Dobrze, ale co o Abrahamie tu jest powiedziane?
Że został usprawiedliwiony.
Tak, ale kiedy? Co się stało przy okazji, kiedy został usprawiedliwiony z wiary?
Obietnice zostały.
Tak, ale w ramach czego?
Tak. Przymierza.
Przymierza, no o to mi chodzi. Słuchajcie, umowa. Czym w ramach czego zostało nadane prawo na Synaju?
Według czego? Według
przymierza. W ramach czego?
Przymierza.
W ramach umowy, przymierza. W ramach czego zostały dane Abrahamowi wszystkie obietnice? Błogosławieństwa. W ramach czego?
Przymierza.
Umowy, przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem.
Amen.
To jest fundament. Czyli mamy przymierze z Abrahamem i związane z tym wszystko, czyli obietnicę, a tam mamy i wiarę, i wszystko mamy, co powiedzieliście do tej pory. Czyli mamy przymierze z Abrahamem, a druga rubryczka to są obietnice. Wszystko, co mamy.
Dwie rubryki?
Cztery. Cztery, ale jak gdyby, no, jak wam wygodniej, czy podzielicie kartkę na cztery, czy na dwa, bo mamy jeszcze potem, na jakie kolejne mamy tutaj, o jakim umowie mamy jeszcze napisane?
Z Synaju.
Z Synaju, przymierze z Synaju. A co z nim było związane?
Też obietnice.
Jakie? W ramach czego?
Przymierze z Synaju.
Tak, ale w ramach czego były te obietnice? Co je określało?
Prawo.
Prawo. Prawo. Prawo określało, czyli przymierze z Synaju jest nierozerwalne, tak jak przymierze z Abrahamem jest nierozerwalnie związane z obietnicami, bo zawsze, gdzie jest mowa o przymierzu z Abrahamem, to jest mowa o obietnicach. Tak samo, jak jest mowa o przymierzu z Synaju, to zawsze jest to mówione w połączeniu z prawem mojżeszowym. To są nierozerwalne rzeczy. I zawsze w parach prawie występują.
Rubryczki cztery.
Tak.
Przymierze z Abrahamem, obietnice, przymierze z Synaju, prawo.
Brawo. To się nazywa słuchać.
Dawno szkoły.
Warto sobie przypomnieć. Ja też dawno byłem, ale jak siadam i to wszystko robię, to mi się szkoła przypomina.
No jest to szkoła swego rodzaju.
No, tak, oczywiście.
Nauka.
Różne będą?
Nie. Właśnie przymierze z Synaju jest najwęższa. Największe to będą obietnice i prawo, a przymierze z Abrahamem troszkę węższa. Obietnice i prawo najszersza, bo jak zauważyliście, to jest jak gdyby, no, na ten temat jest najwięcej w tekście. Bo przymierzu z Synaju będziemy mówić tylko w kontekście prawa. Bo tu o samym przymierzu z Synaju nie jest nic wspomniane. W tym fragmencie, w tym trzecim rozdziale. Także będziemy rozważać przymierze z Abrahamem i obietnica. Dokładnie. Tak, Martyna. Dokładnie tak. Cztery rubryczki. I te przymierze z Synaju najwęższa, bo jak zauważyliście, w tekście nie ma zwrotu przymierze z Synaju, czy w ogóle jest wspomniane ono tylko w kontekście prawa nadanego w którymś momencie. No ale my znamy Słowo Boże i wiemy, że nie zostało ono nadane, nie wiem, znikąd. Ono było nadane w ramach przymierza. Było zawarte przymierze i w ramach tego przymierza zostało nadane prawo. Nie? No i dobrze, słuchajcie, w takim razie, jeżeli już jesteście gotowi, to zaczynamy sobie od wersetu którego? Gdzie się zaczyna o Abrahamie?
Szósty.
W szóstym. No to co mamy w szóstym o Abrahamie?
Wierzył Bogu.
I co? I zostało mu to za sprawiedliwość. Dobrze, w takim razie przypomnijmy sobie, jak to miało miejsce. Pierwsza Mojżeszowa 15:6. Pierwsza Mojżeszowa 15:6.
Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.
Rzymian 4:3. A zanim już, no, przeczytaj.
Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu, poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.
Tak. I teraz ja bym chciał jeszcze przeczytać z Mojżeszowej. Jeszcze trzy wcześniejsze wersety. Trzeba było je od razu przeczytać, ale to nic, teraz przeczytamy. Potem rzekł Abraham: Abram, przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z twojej wnętrzności, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Ku sprawiedliwieniu. W Rzymian co czytamy? Potwierdzenie tego faktu. I zobaczmy jeszcze 4 rozdział listu do Rzymian, ale werset 18-22. W jakich okolicznościach to się działo, to możemy przeczytać sobie i pierwszej Mojżeszowej, natomiast fajnie jest to opisane, bo w takiej pigułeczce przez Pawła. Przeczytaj może, Kasia.
Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłą łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.
Już rozumiecie? Pamiętacie? My to czytaliśmy jakiś czas temu, ale już zdążyło pewnie z głowy ulecieć. Nie zwątpił. Nie zwątpił. Był przekonany, że Bóg może zrobić, według po ludzku mówiąc, niemożliwe. Jeżeli obiecał, to tak zrobi. I z czasem ta wiara Abrahama tylko się utwierdzała. Do tego stopnia, że gdy trzeba było Izaaka ofiarować, to się nie wahał. Dlaczego? Bo jak mówi list do Hebrajczyków, wiedział, że Bóg może wzbudzić go z martwych. A obietnica musi się dokonać. Nie ma mocy. Więc Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Czy zrobił coś?
Uwierzył.
Uwierzył. Ale nie zrobił żadnego czynu, nie kiwnął palcem, żeby zostać usprawiedliwiony.
Czyny wynikły z wiary.
A potem to, co robił, wynikało z tego, że uwierzył Bogu. Jego życie było życiem w posłuszeństwie Bogu, ale on po prostu miał społeczność z Bogiem. Dobrze, czyli mamy przymierze z Abrahamem. Zaczęło się w momencie, kiedy został usprawiedliwiony z wiary. W tym momencie Bóg zawarł z nim przymierze. Zobaczmy sobie 7-8 werset. Co w związku z tym? Co tu dowiadujemy się odnośnie Abrahama?
Ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama.
Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, już przewidziało, wcześniej ogłosiło Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Ci, którzy są z wiary, kim są?
Synem Abrahama.
Czyli kto jest synem Abrahama?
Kto wierzy.
Tak, Grzesiu, zaraz będziemy to czytać. Ja mam te fragmenty, będziemy je czytać oczywiście. Zaraz do nich dojdziemy, tylko w odpowiednim momencie. Ci, którzy są z wiary, kim są według tego tekstu?
Synami Abrahama.
Potomkami Abrahama. I czego, czego dotyczyło to błogosławieństwo? W tobie będą błogosławione wszystkie narody?
Pogan.
No właśnie, zobaczcie. Czytamy tam tekst: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. I tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Że co, może, nie wiem, czy Abraham będzie się modlił za nich. Jakie błogosławieństwo? O co chodzi? Nie jest napisane, prawda? Natomiast Bóg objawił swojemu słudze, czym to jest. I tu się dowiadujemy, że to, co wtedy było zakryte, dziś jest oczywiste. To, że będą w Tobie błogosławione wszystkie narody, odnosi się do tego, że Bóg będzie z wiary usprawiedliwiał
pogan.
O to chodziło w tym błogosławieństwie. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody oznacza, że ci, którzy są z wiary, są potomkami Abrahama. Bóg z wiary usprawiedliwia również pogan. Nie tylko cielesnych potomków, ale również pogan, którzy cieleśnie z Abrahamem nie mają nic wspólnego. Więc obietnica, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody, dotyczy czego? Dotyczy pogan, którzy będą usprawiedliwieni z wiary, tak jak Abraham. Jeżeli czegoś nie widzicie w tekście, to mówcie. Możemy iść dalej? Dziewiąty werset co mówi? Tak więc co? To wszystko w obietnicy wpisujemy. Dziewiąty werset co mówi? Co mówi dziewiąty werset? Jakbyśmy go skomentowali, żeby zgadzało się z tekstem? Nie wymyślajcie nic po prostu.
Wraz z Abrahamem.
Wszyscy, którzy są z wiary, dostępują czego? Wraz z wierzącym Abrahamem. Bo Abraham dostępuje błogosławieństwa, tego samego błogosławieństwa dostępują kto?
Wierzący.
Wszyscy, którzy są z wiary. W związku z tym tylko Żydzi?
Nie, wszyscy.
Poganie. I teraz przeczytajmy sobie właśnie Rzymian, 4 rozdział. 23-25. Przypominamy sobie Rzymian. Rzymian, 4 rozdział. Od 23 do 25.
A to, że policzone mu zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
O proszę. Czyli co? Nie tylko ze względu na Abrahama, Paweł mówi w liście do Rzymian, to było powiedziane, ale ze względu na nas. Czyli na nas to jest kto?
Wierzący.
Każdy, kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Każdy, bez wyjątku. Czyli popatrzcie, Bóg na samym początku dał obietnicę Abrahamowi, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody i te błogosławieństwo dotyczy również pogan. Ono, jak gdyby już wtedy Bóg, oczywiście nie otwarcie, powiedział, że poganie będą usprawiedliwieni z wiary tak jak Abraham. Idźmy dalej. Gdzie mamy dalej o Abrahamie i obietnicy? Tu już patrzyliśmy, słuchajcie, o prawie, o uczynkach, o Chrystusie, który wykupił, to już omówiliśmy. Tak?
Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Nie? Który werset?
15.
15. Ja bym jeszcze 11. zahaczył 11. Sprawiedliwy z wiary będzie żył. Tak. To się wiąże, natomiast w obietnicy.
No.
No. Ojku, ale jest jeszcze werset następny. Zanotuję. 14 werset. Jezus co zrobił?
Umarł na krzyżu.
Zgadza się?
Tak.
I wyzwolił Izraelitów spod panowania prawa mojżeszowego w ten sposób.
Tak.
Dając im co? Jaka droga się otwarła w tym momencie? Tak, usprawiedliwienia z wiary dla każdego. Tak jak Abrahama. Żyd jak był usprawiedliwiany w ramach prawa mojżeszowego? Musiał wypełniać, 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 a na koniec Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość. Abraham musiał coś wypełniać?
Nie.
Nic. Takiego usprawiedliwienia nie było. Bóg je obiecał, ale brakowało pewnego elementu, żeby ta obietnica mogła wejść w życie. Brakowało czegoś. Do tego momentu Bóg usprawiedliwiał ludzi, ale nie tak jak Abrahama. Nie wszystkich to, nie na wszystkich to działało. Rozumiecie? To były wybrane osoby. Abraham, Izak, Jakub, byli tacy ludzie. Nawet w czasie, jak żyli prorocy, ale oni byli podlegli. Słucham? To nie było powszechne. Nie było pewnej zasady, która dopiero tego błogosławieństwa, no nie było jeszcze czynne. Brakowało jakiegoś elementu. Brakowało elementu. Kiedy przychodzi Jezus Chrystus, On po pierwsze wyzwala Żydów z przekleństwa, ale w tym momencie co zaczyna działać? Zobaczcie 14 werset. Co się staje?
Błogosławieństwo przechodzi na pogan.
Wcześniej mogło przejść? Dopiero w Jezusie Chrystusie jest ten element brakujący, dzięki któremu ta obietnica mogła zacząć być aktywna. I teraz Chrystus przychodzi, wyzwala, tak, umiera, dokonuje tego, co dokonuje, tak?
Tak.
I nagle błogosławieństwo Abrahama może na kogo spłynąć?
Na każdego.
Na każdego,
na każdego to znaczy? Na Żydów zawsze mogło? No, z obligacji na Żydów.
Tak.
Jak przyszedł Chrystus, to do kogo on przyszedł?
Do Żydów.
Oczywiście, on nie przyszedł do pogan, on przyszedł do Żydów. Niewielu go przyjęło, co nie zmienia jednak faktu, że przyszedł do Żydów. A potem łaska przeszła do pogan. Jak Paweł mówi, Bóg zatwardził serca, żeby poganie mogli wejść. Tak? Ale najpierw Jezus przyszedł do Żydów, do owiec, które zginęły z domu Izraela, a potem apostołowie zanieśli Ewangelię do pogan. I też nie od razu. Najpierw była Jerozolima, Judea, a potem dopiero krańce ziemi. Prawda? Więc dzięki dziełu Jezusa Chrystusa pojawił się Jezus Chrystus. I dzięki Niemu wszyscy, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z Abrahamem. A w Jezusie Chrystusie dopiero to błogosławieństwo przechodzi na pogan. Przechodzi na pogan. Bo ono było obiecane komu, to błogosławieństwo? Jego potomkom, twoi potomkowie, ale cieleśni. A tu się okazuje, że nie tylko cieleśni. Że również ci, którzy nie są cieleśni, ale są potomkami według wiary. Że błogosławieństwo przechodzi na pogan. I tutaj chciałbym, żebyśmy przeczytali cały fragment, zanim sobie to dokładniej omówimy, z Rzymian, 4 rozdział 9 do 17. Cały 4 rozdział od 9 do 17. To jest długi fragment, ale przeczytamy go sobie, bo Paweł tamto, to co tu Paweł mówi w skrócie, w jednym zdaniu, łaska przeszła na pogan, tak? To tu Paweł robi cały wywód i sobie go przypomnimy. Jakby ktoś chciał przeczytać od 9 do 17.
przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. Jakże więc została mu poczytana, gdy był obrzezany czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezania nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się w niwecz. Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale dla tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich. Jak jest napisane, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były.
Zobaczcie, jaki dokładny wywód. Niczego nie brakuje. Bóg zaplanował wszystko. Nawet to, że Abraham uwierzył przed obrzezaniem. Żeby zarówno obrzezani, jak i nieobrzezani mogli być dziećmi Abrahama z wiary. I bardzo ważną rzecz tutaj Paweł napisał. Tak więc jest z wiary, aby było z łaski, żeby było i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa. Dlaczego? Dlatego, że prawo mojżeszowe obowiązywało tylko Żydów. Poganie nigdy pod nie nie podlegali. Więc problem polegał na tym, żeby mieć taką zrobić umowę w takim momencie i tak ją sformułować, żeby żadne inne elementy jakieś, które się pojawią później, nie anulowały tego, co Bóg tutaj postanowił. I dlatego jest z wiary. Bo z wiary może tylko Bóg usprawiedliwić. Człowiek nie może zrobić nic. Dlatego Bóg usprawiedliwił Abrahama w taki sposób, że Abraham nic nie może do tego dołożyć. Dlatego list do Rzymian mówi, Paweł, że jeżeli ma się czym chlubić, to nie przed Bogiem. Może przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. Żeby wszyscy, którzy i ci, którzy byli z prawa, i ci, którzy nie są z prawa, wszyscy mogli dziedziczyć z wierzącym Abrahamem. Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia z umarłych i który przywołuje te, których nie ma, jakby były. Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. Tych, którzy są obrzezani i tych, którzy obrzezani nie są. I teraz wracamy do listu do Galacjan, żeby zobaczyć, dzięki czemu to się stało. Bo Paweł mówi, że tych, którzy wierzymy, wierzą, ale popatrzcie, dzięki czemu to się stało. Czternasty werset i trzynasty. Jaki element musiał być, co musiało się stać, żeby można było powiedzieć, że no było obiecane, tak? Abraham został obiecany uwierzył przed obrzezaniem, tak? Wszystko Bóg obiecał, ale ten element to jest kto? Jezus Chrystus. Żeby to weszło w życie. I wtedy te błogosławieństwo, które było normalnie dla kogo przewidziane? Przechodzi... Również na pogan przechodzi. Wcześniej nie. Ale Paweł dalej w 14 wersecie dodaje. I abyśmy... Kto my?
Wierzący.
Czyli kto? Ci, którym było obiecane i ci, na których przeszło. Jedni i drudzy. Czyli wszyscy... W Jezusie Chrystusie błogosławieństwo Abrahama przychodzi na pogan, Żydzi i poganie w Jezusie Chrystusie otrzymują Ducha Świętego. W Jezusie Chrystusie błogosławieństwo Abrahama przechodzi na pogan. Żydzi i poganie w Jezusie Chrystusie otrzymują Ducha Świętego. Patrzcie, jak się czyta proroctwa, to tam duch włożony do serc był obiecany Żydom. Tak? W prorokach, jak się czyta. Dam im nowe serca, ducha ich włożę do wnętrza. Nikt wprost nie było napisane, że też poganom. Ale powiedziane o tym było, tylko że nie wprost. Do Abrahama. I tu się dowiadujemy, wykładnie mamy tego. Że Bóg nie na poczekaniu snuł te plany i robił korekty, tak? Żydzi, dobra, no to dzisiaj to dopisujemy pogan. Nie, to było od początku. Tylko że to nie było zrozumiałe. I przeczytajmy sobie Efezjan, 3 rozdział, 1-6, który w pewnym sensie też zahacza o to i pokazuje, jak to się stało, bo Paweł tłumaczy. Efezjan, 3 rozdział, 1-6.
Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, dla was pogan, jeśli tylko słyszeliście o udzieleniu łaski Boga, która jest mi dana dla was, że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem. Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała i współuczestnikami Jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię.
Jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. Obietnicy w Chrystusie. A komu została dana ta obietnica?
Abrahamowi.
Oczywiście. W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody. I Paweł mówi, to nie było wiadome. To nie było takie oczywiste. Ale przyszedł moment, że Bóg to objawił i teraz wszyscy mogą to wiedzieć. Pamiętacie list do Efezjan? Więc sprawa, że poganie mieli być usprawiedliwieni z wiary, była od początku wiadoma Bogu i powiedziana w piśmie, tylko że to niełatwo było odczytać. I to była tajemnica. Bóg nie odkrywał tej tajemnicy do momentu. Do jakiego momentu? Do momentu, kiedy ona mogła się zrealizować. I teraz zobaczcie, mamy 16 werset. Paweł w 15 pewną rzecz mówi. Teraz ważne, żebyśmy to czytali. Bracia, mówię po ludzku. Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż Abrahamowi i jego potomkom zostały dane obietnice. Nie mówi jego potomkom jako wielu, ale o jednym i temu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo. I teraz słuchajcie, co jest bardzo ważne. 15 werset mówi testament, tak?
Tak.
17 przymierze. Mhm. To jest to samo słowo, problem polega na tym.
W Warszawce też testament.
Źle jest przełożone. Ma być w obu miejscach przymierze, nie testament. Bo nam testament kojarzy się z ostatnią wolą zmarłego. W momencie zawarcia przymierza zarówno Abraham, jak i Bóg żył. Bóg żyje zawsze. Zawsze przymierze jest zawierane z kim? Żywy z żywym. A testament to jest ostatnia wola zmarłego. Tam nie ma przymierza, tam nie ma żadnej umowy. To jest ostatnia wola. Więc słowo testament tu jest kompletnie nieprzystające. Więc tekst należy odczytać tak. Bracia, mówią po ludzku, przecież nawet zatwierdzonego przymierza człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. U ludzi, jak jest zawarta umowa i ona jest parafowana, to ona jest i nikt do niej nic nie dodaje, ani od niej nic nie ujmuje. Tak o sobie. Ona jest, jest zatwierdzona ta umowa. I Bóg, i Paweł dalej tłumaczy. No w związku z tym, dla was to chyba jest oczywiste, że taka umowa jest zatwierdzona. No, oni pewnie odpowiedzą tak, no, bo to taki argument. Otóż Abrahamowi i jego potomkom zostały dane obietnice. Nie mówi jego potomkom jako wielu, i twemu, ale jako o jednym i twemu potomkowi, a tym jest Chrystus.
W 16 chyba przeczytałeś Abrahamowi i jego potomkom przez pomyłkę, ale nie.
Nie, nie. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi jego potomkom jako wielu, ale o jednym i twemu potomkowi, którym jest Chrystus. Otóż Abrahamowi zostały dane obietnice. I jego potomkowi. Czyli w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To chodzi o co? O mnogie potomstwo? Chodzi o Chrystusa. O twojego potomka. W nim będą błogosławione wszystkie narody. W nim.
Tutaj w tym przekładzie mam dwa razy testament.
No to źle masz. Źle. No, przynajmniej konsekwentnie. Ale źle. Źle. Kompletnie testament tu nie pasuje, bo tu jest mowa o umowie, a nie o ostatniej woli zmarłego. I dalej Paweł mówi. Zaraz sobie notatki zrobimy. Na razie chciałbym, żebyśmy to zrozumieli, zanim zanotujemy. To zaś mówię w związku z wersetem 15. Przymierza zatwierdzonego przedtem, czyli wcześniej przez Boga, względem kogo? Czyli te przymierze, czyje przymierze? Z Abrahamem, tak? Zatwierdzone przedtem względem kogo ono było? No co czytacie? Czyli to nie było jakieś tam przymierze wobec kogoś, nie. Bóg te przymierze zagwarantował względem Chrystusa. Czyli powiedział tak, w tobie będą błogosławione wszystkie narody, w twoim potomstwie, a tym potomkiem, tym potomstwem, to jest jedno, jeden, i nim jest Chrystus. Więc tu jest napisane co? Przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa, czyli te przymierze zawarte z Abrahamem odnosi się do... Odnosi się do Chrystusa. Zgadza się? Czyli Abrahamowi i jego potomstwu zostały dane obietnice, tak? A te potomstwo to kto? Jedna osoba. Jezus Chrystus. Zgadza się? I teraz popatrzcie. W przymierzu wpisujemy z Abrahamem zawartym. No, tutaj trzeba zawrzeć pewne informacje w rubryczce przymierze. Do kogo się odnosi przymierze zawarte z Abrahamem?
Do Jezusa Chrystusa.
Trzeba tak napisać. Przymierze zawarte z Abrahamem i te obietnice odnoszą się do potomka, a tym jest Chrystus. Czy na razie wszystko jest jasne? Bo jeżeli to się w głowie poukłada, to potem łatwiej jest to ogarnąć. Czy przymierze z Abrahamem jest unieważnione przez to, co się wydarzyło później z racji nadania prawa na Synaju? Nie. czyli przymierza z Abrahamem, odnoszącego się do Chrystusa, nie unieważnia prawo nadane w ramach przymierza z Synaju, bo tak mówi Paweł.
W 17 wersecie.
Tak. To zaś mówię, przymierza utwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa, czyli przymierza z Abrahamem, nie znosi prawo, które zostało nadane 430 lat później, tak, aby unieważnić co? Obietnicę. A co głosiła obietnica? No co głosiła obietnica? Co to znaczy, że w nim będą błogosławione wszystkie narody? Precyzujmy. Co głosiła obietnica? Zawęźmy to. Że co? Co głosiła obietnica? W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Dobrze. Grzesio pisze, z wiary będą usprawiedliwione. Dokładnie. Obietnica głosiła, że zarówno Żydzi, jak i poganie będą usprawiedliwieni z wiary, tak jak Abraham. Czyli tej obietnicy nie znosi prawo nadane 430 lat później. Obietnicy wszyscy będą usprawiedliwieni z wiary. W potomku Abrahama nie znosi prawo nadane 430 lat później. I to możemy sobie zapisać. Przymierza z Abrahamem odnoszącego się do Chrystusa nie unieważnia prawo nadane w ramach przymierza z Synaju. Nie unieważnia. Kiedy było zawarte przymierze z Abrahamem? Porównując je z przymierzem z Synaju i prawem z Synaju.
Wcześniej.
Czyli Bóg wcześniej już dał obietnicę Abrahamowi, a prawo nadał później, 430 lat od jakiegoś momentu. Zaraz sobie o tym powiemy. Czyli tak. Umowa z Abrahamem była zawarta wcześniej niż umowa z całym Izraelem. Zgadza się? I teraz wróćmy do pierwszego, do listu do Rzymian, tego 4 rozdziału. I 16 werset przeczytajmy. Ja przeczytam. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko tego, które się opiera na prawie, ale i tego, który jest wiary Abrahama, który ojcem nas wszystkich jest. Bóg nadał dał tą obietnicę, zawarł to przymierze, żeby było z wiary, bo to pociąga za sobą co? Kogo Bóg usprawiedliwia z wiary? Co okazuje wtedy?
Łaskę.
Bo Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, jeżeli ktoś coś zrobił, to jeżeli dostaję za to wypłatę, to jaka to łaska? To jest ekwiwalent pieniężny. Zarobiłem. Tu nie ma żadnej łaski. Jaką łaskę ja robię, jeżeli ktoś u mnie, nie wiem, skopie ogródek, a ja mu zapłacę? To jaką ja łaskę zrobiłem? Należność. Należy mu się. Ale jeśli on nic nie zrobił, a ja mu coś dam, to już jest łaska. Dlatego usprawiedliwienie jest z wiary, bo ty nie możesz nic zrobić, możesz tylko uwierzyć, a Bóg musi ci okazać łaskę, że tą wiarę policzy ci za sprawiedliwość. I dlatego te przymierze, te warunki są niewzruszone, bo nie można nic do nich dodać, nie jesteś w stanie nic zrobić, możesz liczyć tylko na Bożą łaskę. Czyli warunki umowy zostały tak skomponowane, żeby nie dało się tego niczym podważyć. Żeby nie było żadnej opcji nowej, która by powodowała, że nagle te warunki przestają być aktualne, bo pojawia się coś nowego, lepszego. Dlatego przymierze z Abrahamem zostało zawarte wcześniej niż te na Synaju i obietnica została dana komu? Abrahamowi potem Izaakowi i Jakubowi. Dlatego Bóg zawsze mówi, jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I co to jest za obietnica? To w obietnicy wpisujemy. Co to jest za obietnica, która została dana? Już sobie powiedzieliśmy. Zawęziliśmy. Tak? Obietnica czego? Błogosławieństwa. A na czym polegało to błogosławieństwo właśnie? Na usprawiedliwieniu na podstawie wiary. Czyli z łaski. To było to błogosławieństwo. To była ta obietnica, o której tu jest mowa. Na usprawiedliwieniu, dokładnie, Haniu, ale z wiary, przez wiarę z łaski. Przez wiarę z łaski. Tak, jak Bóg usprawiedliwił Abrahama. Na tych samych warunkach. Na wejściu. Jeszcze Abraham nic nie zrobił. Bo gdyby zrobił, to pismo by kłamało, mówiąc, Abraham nie ma się przed czym chlubić. No miałby. A Pismo mówi, nic nie miał się czym chlubić. Dlaczego? Bo Bóg go sprawiedliwił z wiary. Okazał mu łaskę. Czyli tą obietnicą było usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa. Niepowtarzalna konstrukcja prawa, umowy. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dowiadujemy się, że co? Że to było błogosławieństwo, obietnica, której nie można było potem podważyć. I teraz, jeśli przejdziemy do prawa, słuchajcie, to mamy 17 werset, 18, 19. Co on mówi, 17 werset? Zobaczcie. Nie znosi prawo, które powstało 430 lat później tak, aby unieważnić obietnicę. Czyli prawo nie znosi, bo wtedy by unieważniało obietnicę. Czyli jeśli by prawo, które zostało wprowadzone później, dawało usprawiedliwienie, to automatycznie co? To wcześniejsze ustalenia przestają mieć rację bytu, bo jest coś nowego. Zgadza się? Ale Paweł mówi, ono nie znosi tamtej obietnicy. Ono nie unieważnia tamtej umowy. Zostało nadane 430 lat później. Teraz 430 lat od kiedy licząc? Zobaczmy sobie, bo to taka ciekawostka. Pierwsza Mojżeszowa, druga Mojżeszowa. 12 rozdział 40-41. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział 40-41. Najpierw przeczytajmy.
Pobyt synów izraelskich w Egipcie trwał 430 lat. Po upływie tych 430 lat, dokładnie tego samego dnia wyruszyły z ziemi egipskiej wszystkie zastępy Pana.
Ile lat wyszli, po ilu latach mieszkania w Egipcie wyszli?
Po 430.
I 30, zgadza się. Więc 430 lat później nadane prawo, ale popatrzcie, jeszcze do Abrahama to też parę lat minęło, nie? A prawo zostało nadane po wyjściu z Egiptu, tak? W Egipcie byli 430 lat. Więc niemożliwe jest, żeby Paweł mówił o 430 latach od momentu umowy z Abrahamem do momentu wyjścia z Egiptu, bo to było więcej. Zgadza się? No musiało być. Nie ma mocnych. No Abraham już nie żył, jak oni wchodzili do Egiptu. Prawda? Więc dlaczego tak jest napisane? Przeczytajmy sobie 46 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tak. Moim zdaniem tu jest odpowiedź na to pytanie. Sami ocenicie. 46 rozdział od 2 do 4. Izrael ma wejść do Egiptu. I ma wątpliwości. Kto studiował dzieje Izraela, to wie.
Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela. Jakubie, Jakubie. A gdy on odpowiedział, oto jestem, rzekł do niego, Jam jest Bóg, Bóg Ojca Twego, idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię Cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z Tobą i ja stamtąd Cię wyprowadzę, a Józef zamknie Ci oczy. Po czym Jakub wyruszył z Berszewy. Synowie Izraela nie mieli...
Okej. Jakub chciał iść do Egiptu? Nie chciał. Dlaczego? Bo on czekał na wypełnienie obietnicy. Obietnica została dana Abrahamowi, ale powtórzona Izaakowi, Jakubowi. I Bóg, zobaczcie co mówi, nie bój się, rozmnożę cię tam w ten naród. Ja pójdę z tobą i moja obietnica się nie zmienia. I wyprowadzę cię stamtąd. To tylko czasowo. I moim zdaniem od momentu wejścia do Egiptu liczy się 430 lat później. Dlaczego? Bo do tego czasu oni żyli tam, gdzie Bóg im obiecał, że będą. I oni żyli tą obietnicą, a tu nagle muszą iść w inne miejsce, zostawić ten teren. Ale Bóg obiecuje ostatni raz Jakubowi, ja cię stamtąd wyprowadzę. Nic się nie zmieniło. Moja obietnica zostanie wypełniona. I od ostatniego powtórzenia tej obietnicy Jakubowi mniej więcej mija 430 lat, bo Jakub wchodzi do Egiptu. Dlatego 430 lat później. Moim zdaniem od tego czasu, od wejścia do Egiptu. Dlaczego? Bo Bóg ostatni raz powtórzył Jakubowi, że nic się nie zmieniło, że Bóg jest wierny, że wejście do Egiptu niczego nie zmienia, bo Bóg mówi, ja was wyprowadzę. Jakub miał wątpliwości przed wejściem do Egiptu. Ale Bóg go uspokoił we śnie. Powiedział, wszystko jest w porządku, Jakub. I teraz... Co mówi o prawie 17 werset? Co mówi o prawie? Znosi przymierze zawarte z Abrahamem, czy nie względem Chrystusa?
Nie.
Nie znosi przymierza zawartego z Abrahamem względem Chrystusa.
Możesz jeszcze raz wytłumaczyć, jak to rozumiesz? 430, bo ja nie do końca to...
430 lat od momentu wejścia do Egiptu.
Mhm. Ponieważ?
Ponieważ w tym momencie, przed wejściem do Egiptu, Bóg ostatni raz potwierdza Jakubowi, że wszystkie obietnice, które dał jego dziadowi i ojcowi, są aktualne. Pamiętajcie, że oni są zagrożeni śmiercią głodową. Bo to są czasy czego? Pamiętacie? Nie urodzaju. Wejście do Egiptu jest, żeby przeżyć. Czterysta trzydzieści lat później, po tym, jak obietnice zostały dane Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Ani Abraham, ani Izaak, ani Jakub prawdopodobnie nie rozumieli, że chodzi o Chrystusa. Bo to była tajemnica. Jeżeli cokolwiek rozumieli, to w Biblii nie jest o tym napisane. Przynajmniej ja nie przypominam sobie takiego fragmentu. Jeśli jest, to... No to... Jak ktoś pamięta, to może powiedzieć, to uzupełnimy swoją wiedzę. Czyli nadane w ramach przymierza z Synaju prawo nie znosi przymierza zawartego z Abrahamem. Zgadza się? A to przymierze jest zawarte względem kogo? Z Abrahamem. względem Chrystusa. Czyli prawo z Synaju nie znosi przymierza, które jest, odnosi się do Chrystusa. Prawo z Synaju nie znosi przymierza, które jest zawarte względem Chrystusa. Więc czego nie znosi? A czego dotyczyło przymierze zawarte względem Chrystusa?
To, że wszystkie narody będą błogosławione.
Obietnicy, dokładnie. Z wiary. Czyli te prawo nadane później nie znosi, jak gdyby, przymierza umowy, która została zawarta względem Chrystusa, tym samym nie znosi obietnicy, nie unieważnia. Bo skoro nie znosi umowy, nie deaktualizuje umowy, to nie deaktualizuje również warunków umowy. A warunki umowy były takie: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Oczywiście tam było więcej błogosławieństw, ale my się skupiamy na tym najistotniejszym, fundamentalnym. Czyli prawo nadane 430 lat później w ramach czego? Umowy na Synaju zawartej z Boga z kim? Z Izraelem, z narodem całym już. A umowa była zawarta z kim? Z Abrahamem i jego potomkiem. Ono zostało przeniesione na Izaaka i Jakuba, że z nich ten potomek wyjdzie. Ale umowa jest względem Chrystusa, czyli jak gdyby osobą jest tutaj tak, Abraham i ten potomek w nim. On jak gdyby będzie spełnieniem obietnic. Czyli mamy tak, Abrahama, przez niego Izaaka i Jakuba, bo oni rodzili kolejnych, a na końcu mamy, czyli tak, mamy Abraham i Chrystus. Nadążacie? Na pewno? Na pewno nadążacie? Czy coś powtórzymy? Dobra, to 19 werset. Albo wcześniej. 18. Po kolei. Co mamy w 18 wersecie? Co mówi ten werset? Proszę bardzo.
Mówiłem, że dziedzictwo nie jest sprawa.
Jakie dziedzictwo?
To obietnica.
Co to jest to dziedzictwo? Nazwij je.
To, co zostało obiecane Abrahamowi.
Mhm. To, co ma Abraham. A co miał Abraham?
No, zostało mu obiecane, że będą wszystkie narody błogosławione. Mm-hmm. Czyli, jak już wnioskowaliśmy, dostąpił zobowiązania.
Mhm. Czyli tak, dziedzictwa, które Bóg darował Abrahamowi, w jaki sposób darował? Jak mu darował? Obiecał mu. Po prostu powiedział: Abraham, tak będzie. Ja ci to obiecuję. Czyli Bóg obiecał dziedzictwo Abrahamowi. Powiedział mu, że będzie je miał. Tak? Przez obietnicę Bóg darował Abrahamowi dziedzictwo. Obiecał mu po prostu. Wpisujemy to w obietnicy. Bóg obiecał Abrahamowi to dziedzictwo. Tak? Zaraz sobie powiemy, co to jest za dziedzictwo. I teraz co zapiszemy w prawie?
Że dziedzictwo nie wychodzi się z zakonu.
to dziedzictwo, które zostało obiecane Abrahamowi, nie wywodzi się z prawa. Tak, obiecał, że będzie ojcem wielu narodów. Ale dziedzictwo się pojawia. To jest przejęcie czegoś, usprawiedliwienia z wiary, tak jak Abraham, tak i wszyscy inni. Więc dziedzictwo obiecane Abrahamowi nie jest sprawa. Czyli nie można otrzymać dziedzictwo, zostać dziedzicem Abrahama sprawa. Bo prawo nie jest z wiary. Jeśli bowiem dziedzictwo jest sprawa, to już nie z... Bo albo Bóg coś obiecał, albo ty na coś za... Dziewiętnasty werset. No więc ktoś zapyta, to po co te prawo nadane Żydom? Do czego ono im było potrzebne? Skoro... No, przeczytajmy sobie werset 19.
Z powodu przestępstw.
Z powodu przestępstw.
Aż do przyjścia potomka.
Z kim mamy do czynienia pod Synajem?
Z narodem.
Który co robi?
Narodem.
Który co robi?
Który notorycznie nie słucha Boga.
A to sobie cielca uwlepią, a to to zrobią, wszystko niezgodnie z wolą Bożą, grzeszy. I po to Bóg co robi? To jest cel nadania prawa. Po co więc prawo zostało dane z powodu przestępstw i do kiedy miało być? No bo oni mieli doczekać tego potomka, jako naród. Prawo zostało dane Izraelitom z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, któremu co?
Złożono obietnicę.
Komu złożono obietnicę?
Potomkowi.
Abrahamowi złożono obietnicę, a nie potomkowi. Dlaczego tu jest napisane, że złożono obietnicę potomkowi? Bo obietnica się odnosiła do potomka. Nie w Abrahamie będą bezpośrednio błogosławione wszystkie narody, tylko w tobie będą błogosławione wszystkie narody, w tym sensie, że z ciebie wyjdzie potomek, w którym będą błogosławione wszystkie narody. Błogosławieństwo wraz z wierzącym Abrahamem wynika stąd, że potomek, który miał się narodzić, był którym z kolei potomkiem Abrahama i konkretnie w tym potomku, tak, to jemu zostało obiecane, że w tobie bezpośrednio będą błogosławione. W Chrystusie są błogosławione wszystkie narody, a nie w Abrahamie bezpośrednio. Bo nie Abraham umarł na krzyżu, a Jezus Chrystus. Ale w tobie, Abrahamie, będą błogosławione wszystkie narody. Dlaczego? Bo z ciebie wyjdzie potomek, w którym będą błogosławione wszystkie narody. Rozumiecie? Rozumiecie to?
Mhm.
Dlatego tu jest napisane, że temu potomkowi została złożona obietnica. Czyli prawo powstało i teraz to, co to znaczy, że zostało dane. Dane. Bo ktoś powie, ono było wcześniej, a potem zostało dane. Te dane to jest słowo ginomai i ono mówi stać się, powstać, pojawić się, być, dokonać się. To był moment, kiedy Bóg podał te prawo. Kiedy ono powstało w tej formie. Ono nie istniało wcześniej w tej formie. To było konkretne prawo, które Bóg napisał z myślą o Żydach, aby co? Jak jest tekst napisany? Z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka. Teraz, jak zostało ustanowione prawo, jak zostało przekazane prawo Izraelitom?
Ręką pośrednika.
Ręką pośrednika. Ktoś pośrednikowi przekazał, a kim był pośrednik? Kto to był?
Mojżesz.
Mojżesz, no przeczytajmy sobie Dzieje Apostolskie 7,38.
Ile?
7,38 Dzieje Apostolskie.
On to był w zgromadzeniu na pustyni z aniołem, który mówił do niego na górze Synaj i z naszymi ojcami. On przyjął żywe słowa Boże, aby nam je przekazać.
Przyjął? Czy to czytaliśmy wiele razy? Mojżesz był pośrednikiem w ramach umowy zawartej na Synaju. Był pośrednikiem. Czy do tej pory macie pytania? Czy rozumiecie to? Podsumujmy sobie. Była zawarta umowa między kim? Bogiem i Abrahamem. Dotyczyła ona czego? Błogosławieństwa. Dziedzictwa. Tak? To dziedzictwo wiązało się z kim? Z Jezusem. Z potomkiem, w którym miały się te wszystkie obietnice wypełnić. Tak? I te obietnice to konkretnie co?
Błogosławieństwo przez wiarę.
Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Tak jak Abraham. Dotyczyło ono kogo?
Nie tylko Żydów, ale i Bogów.
Również Bogów. Mogło się wypełnić w Jezusie Chrystusie. Tak? I teraz, ale jest prawo. Jest umowa z Synaju. Jest to prawo. Ono zostało nadane kiedy?
430.
Tak. I czy jego konstrukcja, czy jego warunki unieważniają tą wcześniejszą obietnicę?
Nie, tak skonstruowane, że nie można było.
Dlaczego? Bo ono mówiło o usprawiedliwieniu z wiary?
Prawo na Synaju nie.
A z czego?
Z rytuałów.
Z uczynków. A można je było wypełnić?
Nie.
Niestety nie. Więc nie można było przez nie być usprawiedliwionym. Z racji tego nie unieważniało usprawiedliwienia z wiary, które miało nastąpić później. Bo tam nie trzeba nic robić. Więc ono było tak skonstruowane, żeby nie można było w ramach jego się usprawiedliwić. Tym samym, żeby unieważnić to, co zostało powiedziane wcześniej. Dwudziesty werset. Bardzo ciekawy. Jak masz w tysiąclatce? Dwudziesty werset.
Muszę otworzyć.
To otwórz.
20. Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie sam jeden. Jest sam jeden.
I to jest tak. Lecz pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jest jeden. To słowo lecz i ale to jest to samo słowo. To jest tylko różnie przetłumaczone, bo je można i tak, jako przeciwstawność, albo jako potwierdzenie użyć. Można równie dobrze napisać, ale pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jest jeden. Albo lecz pośrednik nie jest jednego, lecz Bóg jest jeden. Tak samo można przeczytać i będzie dobrze.
Nie dobrze.
Chodzi o to, że tekst tłumaczony używa pewnej interpretacji w tekście. Mamy w tekście, otwórzcie Biblię, jak gdyby tą, którą mamy tutaj, żebyśmy mogli operować, bo jeżeli mamy różne tłumaczenia, to będziemy, nie będziemy wiedzieli, o czym jest mowa. 20 werset. Jest słowo lecz i ale. Jest w tekście słowo lecz i ale? W polskim są to dwa słowa, czy jedno?
Takie same.
Nie, to są dwa różne słowa. Lecz, ale.
Chodzi o to, że synonimy znaczą to samo.
Nie zawsze. Nie zawsze znaczą to samo. Bo lecz nie zawsze musi być jak gdyby zaprzeczeniem. A ale może być.
Ja nie rozumiem tego tekstu w ogóle.
Patrzcie. Lecz pośrednik nie jest na jednego, ale Bóg jest jeden. Tu jakby chodziło... Ale pośrednik nie jest jednego. Lecz pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jest jeden. Jakby druga część przyczyła pierwszej. Może tylko ja tak widzę, słuchajcie.
Ja kompletnie nie
wiem. Ja w tej wersji w ogóle nie wiem, o co chodzi w tym stanie.
A jak macie w Warszawce?
Pośrednik zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden.
A Bóg jest jeden. No właśnie. Więc żeby ten fragment zrozumieć, zostawmy tekst. Samo to zdanie, zostawmy je. Bo ono jest zrozumiałe tylko w kontekście. Inaczej sobie głowę wysuszymy, analizując każde słowo greckie. Rozumiecie? Spójrzmy na to w kontekście. Mamy werset. Po co więc prawo zostało dane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę? Komu złożono obietnicę według tego tekstu?
Potomkowi.
Czyli komu?
Chrystusowi.
Obietnica została złożona Jezusowi Chrystusowi. Mimo, że została złożona Abrahamowi, to została złożona Jezusowi Chrystusowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Abraham ją odebrał i w nim, w tym sensie, że z niego miał być potomek. Ale w tobie, to znaczy w Chrystusie. Nie w tobie, Abraham. Rozumiecie w tym sensie? Dlatego jemu została złożona obietnica. Ale tamte prawo z 19 wersetu, bo tu dalej jest, to jest taki wstawka taka, bo zobaczcie, mamy zdanie złożone. Po co więc prawo zostało nadane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika? To jest zdanie. A wtrącenie, któremu została złożona obietnica. Więc dane przez aniołów do rąk pośrednika dotyczy prawa mojżeszowego. Więc mamy nadanie prawa mojżeszowego dla pośrednika. Pośrednik? Dlaczego? Bo kto był stroną w umowie? Mojżesz? Nie. Bóg i Izrael. A pośrednikiem? Mojżesz był pośrednikiem. Zgadza się? Zgadza się. Zobaczmy sobie, żeby na potwierdzenie tego, żebyśmy nie byli gołosłowni. Dzieje apostolskie, 7 rozdział 35-38. Najpierw musimy sobie ustalić pewną rzecz, żeby zobaczyć, czym się różni przymierze z Synaju od przymierza z Abrahamem. Bo inaczej tego nie pojmiemy. Tak, 7 rozdział 35-38. Bardzo wartościowy rozdział. 35-38. Kto przeczyta?
Tego Mojżesza, którego się wyparli, mówiąc, któż cię ustanowił wodzem i sędzią? Tego Bóg posłał jako wodza i wybawiciela przez rękę anioła, który mu się ukazał w krzaku. On wyprowadził ich, czyniąc cuda i znaki w ziemi egipskiej nad Morzem Czerwonym i na pustyni przez 40 lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Wasz Bóg spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać.
To jest ten Mojżesz, którym Bóg się posłużył, żeby wyprowadzić Izraela. Przez niego nadał im prawo i przez niego dał im informację. Proroka jak ja wzbudzi wam Pan. I drugi fragment, który o tym mówi, Hebrajczyków 3:5.
Wszaki Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane.
Kto był sługą w całym domu?
Mojżesz.
A co to był za dom?
Izrael.
Izrael. Czyli Mojżesz był sługą. Był pośrednikiem. Tak? Dlaczego był pośrednikiem? Bo ile było stron w umowie?
Dwie.
I pośrednik. Czyli był pośrednik. Pośrednik nie jest wtedy, kiedy jest umowa bezpośrednia. Zgadza się?
Załapałem.
A teraz popatrzmy na sytuację umowy z Abrahamem. Z kim zawarł przymierze?
Z Abrahamem.
Okej, okay. Zgadzacie się?
Tak.
A komu została złożona obietnica?
Chrystusowi.
A kim jest Chrystus?
Potomkiem.
Ale kim jest?
Z Bogiem.
Z kim Bóg zawarł przymierze? Zawierając je z Abrahamem.
No, ze sobą.
Sam ze sobą. Bóg powiedział, we mnie będą błogosławione wszystkie narody. Potrzebny jest tam pośrednik?
No nie.
Jaki? Bóg jest jeden. Pośrednik jest potrzebny, kiedy są dwie strony. Dwie strony są w umowie z Abrahamem i Bogiem. Ale tak naprawdę wypełnienie jest w Bogu, a nie w Abrahamie. Abraham był potrzebny, wiemy dlaczego, bo Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem. Musiał się narodzić z Marii. Tak? Lew z pokolenia Judy. W tym sensie w tobie będą błogosławione wszystkie narody, ale Jezus jest jednocześnie Bogiem. Bóg jest jeden. Tam nie ma takiego pośrednika, jak w ramach przymierza z Synajem. Nie było pośrednika, możemy sobie teraz wpisać. 20 werset w prawie. Pośrednik potrzebny jest między Bogiem i Izraelem przy nadawaniu prawa i był nim Mojżesz. Bo Bóg nie rozmawiał z całym narodem. Bóg rozmawiał z jednym człowiekiem i potem ten człowiek przekazywał informacje wszystkim. Tak było? Potem był Jozue następcą, natomiast Mojżesz był tym pierwszym pośrednikiem, który dał prawo Izraelitom. To z nim Bóg na górze rozmawiał, jemu Bóg wszystko dyktował, z nim się Bóg spotykał, tak?
Tak.
No. Pośrednik jest potrzebny między Bogiem i Izraelem przy nadawaniu prawa. I był nim Mojżesz. No i teraz popatrzmy sobie w pierwszą rubryczkę, co wpiszemy w 20 rozdziale. Przy zawieraniu przymierza z Abrahamem ktoś pośredniczył?
Nie.
Czyli Bóg bezpośrednio rozmawiał z Abrahamem, tak? Obietnica była dana bezpośrednio Abrahamowi. Jaka obietnica? W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tobie i w Twoim potomstwie. Tak jest tutaj napisane. A Słowo Boże w tym miejscu odkrywa pewną prawdę, która wcześniej była nieznana. 19 werset. Po co więc prawo? Zostało dane ono z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę. Więc nie było pośrednika przy zawieraniu przymierza Abrahama. Bóg zawarł przymierze z kim? Z Abrahamem i jego. To prawda? Tak? Zgadzacie się? Mhm. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i jego potomkiem. No tak mówi Pismo. Temu potomkowi. Ze względu na potomka. W nim są te wszystkie obietnice. A potomkiem kto jest? Jezus Chrystus. Jahwe, Zbawiciel, pomazany. Bóg był tym, który zawiera przymierze i jednocześnie kim był?
Tym, z kim zawarł przymierze.
Potomkiem. Hebrajczyków, bo potomkiem był w osobie Syna. Bo Bóg to jest Ojciec, Syn i Duch. Tak? Bóg jest trójjedyny. Ale stroną, jak gdyby potomkiem miał być Syn Boży, czyli jedna z osób trójjedynego Boga. Ale on też jest Bogiem. Dlatego tam, gdzie Bóg jest jeden, tam nie ma pośredników. Hebrajczyków, zobaczcie, trzeci rozdział 1,6. Hebrajczyków, trzeci rozdział 1,6.
Na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy i tylko ufność i chwalną nadzieję, aż do końca niewzruszenie zachowamy.
Jest napisane tak, że Mojżesz był sługą w domu, ale budowniczym był kto? Bóg, Jezus Chrystus. Więc On jest ponad domem. Dlaczego? No bo On ten dom zbudował. Większy jest budowniczy od domu, który zbudował. Tak samo tutaj mamy. Przymierze wypełniło się w potomku, którym jest wcielony Bóg. Dlatego przy zawieraniu tego przymierza nie ma pośrednika, bo Bóg jest jeden. Rozumiecie czy nie? Bo przymierze zawarte Abrahamem było jednocześnie zawarte z jego potomkiem, który miał się narodzić. A tym potomkiem jest Jezus Chrystus, który narodził się wiele lat później z niewiasty, ale jest jednocześnie Bogiem, który był przy zawieraniu przymierza. Dlatego tu nie ma pośredników, bo Bóg jest jeden. W tym sensie nie ma pośredników, bo Bóg jest jeden. Bóg był tym, który zawierał przymierze z Abrahamem i jego potomkiem jednocześnie i w osobie Syna był tym potomkiem. Bo oczywiście na ziemię nie przyszedł trójjedyny Bóg, tylko posłał Syna. Ale Syn jest Bogiem. A Bóg jeden jest. To jest jedność złożona. Czy rozumiecie to? Łapiecie tą, jak gdyby, tą interpretację? To jest pewne wytłumaczenie tekstu, bo jak gdybyśmy się zastanawiali nad samym tekstem, to on jest niezrozumiały. No można się zakopać, można sobie każde słowo rozłożyć na czynniki pierwsze, politerować i dalej nic się nie zrozumie. Ja wyszedłem z założenia, że ten tekst jest tylko wtedy zrozumiany, kiedy zrozumiemy wcześniejsze fragmenty, późniejsze, zrozumiemy, czym było zawarcie przymierza z Abrahamem, czym było zawarcie przymierza na Synaju, czym się różniły i dlaczego tu był potrzebny pośrednik, a tu nie. Bo oczywiście różne przymierza były w Biblii zawierane, z pośrednikami i bez, tak? Ludzie sami zawierali. Natomiast mówimy tu o konkretnej rzeczy. W tym sensie, w tym jak gdyby zakresie Paweł się porusza w swoich stwierdzeniach w pewnym zakresie, a nie bardzo ogólnikowo. To jest to. Idziemy dalej? Mhm. Czy kończymy?
To zależy, jak długa jest następna myśl.
Nie.
Możemy bardzo krótko, a możemy nie krótko. Chciałbym tylko jeszcze jeden werset poruszyć. Bo jest dużo informacji, ja bym nie chciał tego... Jeszcze werset 21. Czym więc jest prawo? Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nigdy w życiu. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które by mogło ożywić, sprawiedliwość faktycznie byłaby sprawa. Czy prawo jest przeciwko obietnicom Bożym? Dlaczego nie jest przeciwko obietnicom Bożym? Dlaczego? Nie. Czytaj tekst. Warcia, czytaj tekst. Nie, Grzesiu, nie jest to w tekście, bo było nadane później. To nie ma znaczenia tutaj.
Nie
może być.
Dokładnie. Prawo nie jest... Tekst to mówi. Patrzcie w tekst.
Gdyby ożywiało, to byłaby sprzeczność.
Byłaby sprzeczność. Czyli tu by było nowsze ożywienie, tam starsze. Starsze to aktualizujemy nowszym. Prawo nie mogło ożywić. Ale przymierze dane zawarte z Abrahamem w Chrystusie ożywia? Jak najbardziej. Dlatego prawo nie było przeciw obietnicom Bożym. Nigdy. Dlaczego? Bo ono nigdy nie ożywiało. Dlatego nie było przeciw obietnicom. Gdyby ożywiało, to co? Byłoby. Ale nie ożywia. Więc nie jest. I na tym dzisiaj, słuchajcie, zakończymy. Podsumujemy sobie. I mam wielką prośbę. Za tydzień wejdziemy z marszu w następny tekst. Jeżeli zapomnicie, co było, to się pogubicie. Bo ja mam jeden ciąg logiczny. Tylko, że jego jest za dużo na 2 godziny. Więc bardzo proszę, żebyście powtórzyli sobie w tygodniu i utrwalili ten materiał. Żebyście te fundamentalne rzeczy, które rozumiecie, utrwalili, a których nie rozumiecie, poruszymy je jeszcze raz. Prawo nie jest przeciwko obietnicom Bożym. Dlaczego? Bo nie może ożywić. Obietnica dana Abrahamowi jak brzmiała? Podsumowanie. W Tobie będą błogosławione i w Twoim potomstwie. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. A tekst tłumaczy, że chodzi o jego potomstwo. I nie wiele potomstwa, a
potomka.
Czyli w Tobie będą błogosławione wszystkie narody, to znaczy w Twoim potomku będą błogosławione wszystkie narody. A bezpośrednio w Tobie będą błogosławione wszystkie narody, kogo się tyczy?
Potomstwo.
Bezpośrednio do potomka można powiedzieć. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Rozumiecie? Mhm. Dlatego jest napisane, że potomkowi zostały dane obietnice. Abrahamowi, ale i potomkowi. A jeśli ktoś jest wiary ojca Abrahama, to co ma udział? W czym ma udział ktoś, kto jest taką ma wiarę jak Abraham?
Usprawiedliwienie w jedniu z wiary.
Czyli w tym, co daje ten błogosławieństwa, które daje ten potomek. I czy te obietnice, czy te błogosławieństwa są udziałem tylko Żydów? Co tekst mówi tylko w 17 wersecie? Tak. Mówi, że prawo zostało nadane później w 17 wersecie i nie unieważnia obietnicy. Ale mówi o tym również 21 werset. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? No jeśli unieważnia, to jest przeciwko. Nigdy w życiu, bo nie usprawiedliwia, nie ożywia. Więc wszyscy, zarówno poganie, jak i Żydzi, w Chrystusie mają udział w czym?
W usprawiedliwieniu przez wiarę.
Tak.
Z łaski.
Tak. I teraz, jeśli ktoś szuka usprawiedliwienia w prawie, to co robi? Według tego, co już przestudiowaliśmy.
Zakłada, że może ona ożywiać.
Tak, i co jeszcze? Werset 21, 17. Co robi automatycznie?
Jest przeciwko Bogu.
Obietnicom.
Jest przeciwko obietnicom danym Abrahamowi i przeciwko komu? Potomkowi. Popatrzcie, jakie to są konsekwencje. Jeżeli ktoś szuka usprawiedliwienia w prawie, to kwestionuje aktualność błogosławieństwa i obietnicy danej Abrahamowi, ona już jest nieaktualna, bo jest coś aktualniejszego. Tak? I mówi, że to, co Bóg obiecał Abrahamowi, już jest nieaktualne, bo jest nowa forma. Czyli unieważnia to wszystko, co Paweł mówi, Bóg tak utwierdził i zagwarantował, żeby było z łaski. Czyli nagle z łaski nie, z uczynków. Łaska już jest nieaktualna. Popatrzcie, jakie konsekwencje. Grzesio mówi, idąc dalej, czyni z Boga kłamcę. Dokładnie. A Abraham uwierzył Bogu, bo co? Bo wiedział, że cokolwiek by się nie stało, to Bóg spełni to, co... A o tym, po co było nadane prawo dalej... z powodu przestępstw, ale o czym dalej było, to sobie powiemy za tydzień. I do końca podsumujemy sobie za tydzień. A na dzisiaj parę pytań na zastosowanie już. Co świadczy o tym, że jesteś potomkiem Abrahama i dziedzicem obietnic? Co świadczy o tym, że jesteś potomkiem Abrahama i dziedzicem obietnic? Czy masz Ducha Świętego? A jeśli tak, to dzięki komu go otrzymałeś? I dzięki czemu? W kontekście wszystko tego, co przestudiowaliśmy. Czy masz Ducha Świętego? Jeśli masz, to dzięki komu i czemu go otrzymałeś? To na dziś tyle.